Stany Zjednoczone zapowiadają, że mogą wycofać się z mediacji pokojowych między Ukrainą i Rosją. Śmierć w płomieniach na dachu wieżowca w Łodzi. Ustalane są przyczyny tej tragedii. W faktach także rewizja procesu sprzed blisko 2000 lat. Stany Zjednoczone straszą wycofaniem się z mediacji pokojowych między Rosją i Ukrainą. Zapowiedział to w Paryżu po spotkaniu z europejskimi i ukraińskimi przedstawicielami sekretarz stanu USA Marco Rubio.
Ważne, żeby wszystkim przypomnieć, że wojna w Ukrainie jest straszna, ale to nie nasza wojna. Nie zaczęliśmy jej. Stany Zjednoczone pomagały Ukrainie przez ostatnie 3 lata i chcemy to zakończyć. Oczywiście Ukraińcy muszą wrócić do domu, omówić to ze swoim prezydentem i mam nadzieję, że wkrótce znów o tym porozmawiamy.
Marco Rubio podkreśla, że prezydentowi Donaldowi Trumpowi nadal zależy na wypracowaniu porozumienia.
Mówimy tu o uniknięciu śmierci tysięcy ludzi w ciągu najbliższego roku. Staramy się temu zapobiec. Jeśli obie strony na poważnie myślą o pokoju, to chcemy w tym pomóc. Jeśli nie, to po prostu pójdziemy dalej.
Przypomnę, że w kampanii wyborczej Trump obiecywał, że zakończy wojnę w Ukrainie w ciągu 24 godzin od przeprowadzki do Białego Domu. Około 30-letni mężczyzna zginął wczoraj w płomieniach na dachu wieżowca w Łodzi. Wstępnie tę tragedię uznano za nieszczęśliwy wypadek, dowiedziała się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
Na dachu wieżowca wymieniano pokrycie z papy. Jeden z pracowników, który używał palnika gazowego do łączenia pasków papy, w pewnym momencie stanął w płomieniach. Jego dwaj koledzy zaczęli go gasić, ale zanim im się to udało, mężczyzna był bardzo mocno poparzony. Zmarł jeszcze przed przyjazdem pogotowia. Teraz policjanci będą ustalać wszystkie okoliczności śmierci mężczyzny, żeby mieć pewność, iż rzeczywiście ta tragedia była nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy.
Prokuratura rejonowa w Końskich ani okręgowa w Kielcach nie otrzymały żadnego zawiadomienia w sprawie głośnej debaty w Końskich, od której mija już tydzień. A po niej, przypomnijmy, interwencję zapowiedziały sztaby aż 5 kandydatów na prezydenta. Doniesień szukał nasz dziennikarz Tomasz Skory, kto komu i na co miał donosić po debacie i kto zrezygnował, a kto nie.
No, Szymonowi Hołowni przeszło, kiedy tylko go na nią wpuszczono i z zarzutów łamania konstytucji przeszedł do miękkiego twierdzenia, że sprawą należałoby się zająć dla świętego spokoju. Konfederacja wchodziła się z nią do środy, kiedy 20-stronicowy wniosek wysłała pocztą, ale do prokuratury okręgowej w Warszawie. I też pocztą zawiadomienie dopiero wysłał sztab Adriana Zandberga i ono też jeszcze oczywiście nigdzie nie dotarło. Kogo i kiedy o aktach agresji i niszczeniu hali w Końskich miał zawiadamiać sztab Rafała Trzaskowskiego, też nie wiadomo. Od poniedziałkowej zapowiedzi sztab nie odpowiada na żadne pytania w tej sprawie. Z 5 zapowiedzi swoją zrealizowali tylko politycy PiSu, którzy donieśli o możliwości złamania prawa przez TVP i sztab organizacji. Warszawska prokuratura jednak zajmie się tym wnioskiem dopiero po świętach.
Nowe fakty w starej sprawie.
Czy wyrok na Jezusa mógłby podlegać rewizji? To nie jest wykluczone, mówi nam dr Paulina Święcicka z Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. O prawnych aspektach procesu Jezusa rozmawialiśmy w radiu RMF24. Szczegóły przedstawi Piotr Salak.
Były takie próby podejmowane już w XX wieku, ale dotyczyły raczej tego, co się działo przed żydowskim sądem, czyli przed Sanhedrydem. Jeśli chodzi o postępowanie Piłata, formalnie było wszystko jak należy, bo zgodnie z procedurą, ale to nie znaczy, że nie ma podstaw do rewizji, mówi dr Święcicka.
Można kwestionować to, czy organ, który wydał tę ostateczną decyzję, podjął decyzję swobodnie, czyli pytanie o niezawisłość. Ponieważ Piłat nie jest niezawisłym sędzią, formalnie, bo on zależy od cesarza. On ma władzę sądzenia delegowaną od cesarza.
I do tego jeszcze dochodzą naciski na Piłata. Nie będziesz przyjacielem cesarza, jeśli go nie skażesz, słyszy namiestnik podczas procesu Jezusa. Kto mógłby zrewidować wyrok? Wydaje się, że mógłby to zrobić włoski sąd, ale nikt nie złożył jeszcze takiego wniosku. Całość rozmowy z dr Święcicką na rmf24.pl.
A teraz powracamy do porannej rozmowy w RMF FM. Na pytania słuchaczy odpowiadał Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji. Rozmawiał z nim Tomasz Tartnikowski.
Ministrem czego chciałby pan zostać? Pyta Sylwia z Warszawy.
No to jest takie pytanie, które zawsze wraca.
Pani Sylwio, nie mam swojego preferowanego resortu, natomiast mam preferowaną cechę ministerstwa, w którym chciałbym mieć coś do powiedzenia. To takie, w którym da się zrobić coś dobrego dla ludzi. Wydaje mi się, że są...
Może Ministerstwo Zdrowia?
Na pewno to można zrobić bardzo dużo dobrego dla ludzi, natomiast zdradzę, że wśród polityków Ministerstwo Zdrowia uchodzi za
najgorsze,
na którym najłatwiej się wyłożyć, więc często politycy idą tam z przymusu, a nie z własnych chęci.
No, ale pan by poszedł z własnej chęci?
Tak naprawdę to zależy od układów koalicji, to znaczy od zakresu decyzyjności. Moim zdaniem często ludzie delegowani na trudne odcinki jednocześnie nie otrzymują decyzyjności. I to jest najgorsza sytuacja.
No dobrze, a gdzie by pan poszedł?
Nie będę spekulował, panie redaktorze, na ten temat. Jestem gotów
finansów, edukacji narodowej.
O finanse to chcę walczyć w negocjacjach ewentualnych. Sławomir Mentzen, przypomnę. To wskazuje, jako jedyny z naszych polityków, wskazuje jasno, który obszar chciałby zająć. Ja mam zainteresowania szerokie. W tej chwili jestem w Komisji Spraw Zagranicznych, więc sprawy zagraniczne, ale też mocno interesuję się sprawami obronnymi, sprawami gospodarczymi.
Czyli MSZ,
i jak pan weźmie sprawy zagraniczne, europejskie, gospodarcze, obronne, i związane z bezpieczeństwem, to ma pan już prawie wszystkie resorty.
No nie, więc... no pan zostaje, MENS zostaje na przykład, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ja tego by pan nie chciał?
Wie pan co, ja uważam, że edukacja jest bardzo ważna i uważam, że jednak to powinien brać ktoś, kto chyba miał doświadczenie, chciałbym, żeby tak było, kto miał doświadczenie w sektorze edukacyjnym, żeby tam coś poprawić. Wydaje mi się, że osoba spoza... to jest zawsze taki dylemat. Czy powinna iść osoba z danej branży, która później dużo bardziej te opinie branżowe krępują jej działanie, czy powinien ktoś z zewnątrz i wchodzić jak taran.
Czyli to jest pytanie MSZ albo MON.
To jest pytanie szczególnie z Ministerstwem Nauki, to jest pytanie szczególnie z Ministerstwem też Zdrowia oczywiście. Nie będę, panie redaktorze, dawał żadnych swoich wskazań, jestem gotów służyć na każdym odcinku. Polityk musi być elastyczny. Wbrew temu, co się często...
Wszędzie pana potrzebuje, jak Józefa Aleksego.
Kogoś, kto chce zaprowadzać uczciwość, robić reformy, w żadnym ministerstwie nie chcą, bo dla urzędników to tylko problemy.
Panie marszałku, podobała się panu akcja Grzegorza Brauna w szpitalu w Oleśnicy?
Uważam, że ona zwróciła uwagę na problem, który był niedostatecznie wyartykułowany w mediach i uruchomiła debatę, która, mam wrażenie, była skrępowana wcześniej autocenzurą. To ile osób zabrało głos w tej sprawie, także ja, gdzie przygotowywałem się do tego od dłuższego czasu, natomiast ta akcja sprowokowała dyskusję.
Czyli podobała się panu?
Nie powiedziałem tego, natomiast uważam, że sprowokowała ona dyskusję i uważam, że ten efekt tej dyskusji otwartej na ten temat jest czymś, czego potrzebowaliśmy.
Ale
powinniśmy przemilczać tej sytuacji.
Powinien polityk, za chwilę wrócimy do samej sytuacji, powinien polityk wchodzić do szpitala.
Poseł ma prawo zgodnie z ustawą interweniować. Nie wiem, czy takie prawo ma europoseł. Wydaje mi się, że tam jest luka w prawie, to jest niedoprecyzowane, natomiast w prawie, jak wiemy, mało kto się orientuje.
Ale zatrzymanie obywatelskie, przecież wiedział, że to nic nie przyniesie.
Nie, no obejrzałem sobie tę transmisję, do żadnego zatrzymania w sensie dosłownym tam nie doszło i myślę, że policja powinna zająć się egzekwowaniem prawa. Natomiast poseł...
A wobec europosła Brauna również?
Wobec każdego. Nikt z nas nie może być ponad prawem. Nikt z nas nie może być ponad prawem
A szpital jest miejscem do takich happeningów, bo to był jednak happening polityczny. Cokolwiek byśmy o tym nie
szpital
mówili.
Szpital nie jest miejscem, żeby dziecko w 9 miesiącu ciąży uśmiercać zastrzykiem trucizny prosto w serce. To są praktyki, które kojarzą mi się z Auschwitz, z doktorem Mengele.
Można się odcinać.
W ten sposób zastrzykiem w serce zamordowano ojca świętego Maksymiliana Kolbego. W naszej kulturze zastrzyk trucizny w serce jest i powinien być traktowany jako morderstwo, a nie jako świadczenie zdrowotne.
Panie
Myślę,
Szoku,
że wielu Polaków, którzy się o tym w tej chwili dowiedzieli, jest zszokowanych faktem, że NFZ płaci za takie nieludzkie, haniebne potraktowanie kogoś, kto ma prawa pacjenta, bo dziecko ma prawa pacjenta, także dziecko nienarodzone.
Przed chwilą pan powiedział o lukach w prawach, pan doskonale wie, że w tej sprawie polskie prawo jest nieprecyzyjne.
Nie w kwestii objęcia prawami pacjenta. I moim zdaniem te sprawy w tej chwili na poziomie prawnym można z wielu stron rozpatrywać, także od strony naruszenia praw pacjenta, tego chłopca, media nazwały go Felkiem. W tej chwili patrzy już i naszej debacie przygląda się z góry, wierzę w to głęboko. Natomiast to, w jaki sposób został potraktowany, wszyscy ponosimy odpowiedzialność za to.
Lewica, także Ministerstwo Zdrowia odpowiada, aborcja w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki jest dopuszczalna.
Ustawa
do
mówi o przerwaniu
końca
ciąży, a nie o zamordowaniu dziecka.
Zgoda, tak mówi Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, które mówi, można wywołać poród.
To jest bardzo ciekawy głos. To jest bardzo ciekawy
można
głos, że wreszcie
poród,
środowisko
można...
lekarskie ruszyło się, środowisko lekarskie, profesorskie i zaczyna mówić o tym, co dotychczas podnosili wyłącznie działacze pro-life i niektórzy prawicowi politycy. To znaczy, że polskie prawo napisane jest w mocno niejasny sposób, a te interpretacje, które przez przedstawiła minister Leszczyna, a nad którymi zaczął pracować, przypomnijmy, jeszcze poprzedni rząd i minister Niedzielski, te interpretacje nie mają tak naprawdę żadnego statusu prawnego. Niekoniecznie też są w ogóle zgodne z prawem.
To nie jest aborcja z powodu stanu zdrowia tego chłopca, ponieważ ta jest zakazana przez Trybunał Konstytucyjny. To jest aborcja ze względu na stan zdrowia lub życia matki, a konkretnie jej dobrostan
psychiczny. I tutaj mamy do czynienia z moim zdaniem dość oczywistym polem do nadużyć, to znaczy interpretowaniem przez psychiatrów, że czyjaś kondycja się pogorszy, więc trzeba zabić dziecko. To jest bardzo grząski grunt, przewidywanie czyjejś kondycji czy nastrojów, szczególnie, że wiadomo, że ciąża to okres, kiedy nastroje szczególnie mocno się zmieniają, też ze względu na kwestie związane...
To był też 37 tydzień, dodajmy, więc dzień
z fizjologią organizmu.
Gdyby to ten zastrzyk został zrobiony dzień po urodzinach, godzinę po urodzinach, 5 minut po urodzinach, to by było działanie absolutnie niezgodne z polskim prawem, byłaby to po prostu eutanazja.
My uważamy, że to było działanie niezgodne z polskim prawem, natomiast mamy zdania w tej chwili, tak to powiedzmy, wśród prawników podzielone i wśród polityków, lekarzy, urzędników i zaczęło się rozgrywanie przez lobby proaborcyjne, bo przypomnijmy, że kobieta, którą do tego do tej tragicznej sytuacji doprowadzono, ona rzeczywiście była w złej kondycji psychicznej i obsiedli ją zawodowi prawnicy lobby proaborcyjnego z tych organizacji, które zajmują się kreowaniem takich sytuacji. I to oni tak jakby wyciągnęli ją ze szpitala, w którym miała najwyższej klasy profesorów z Łodzi po to, żeby pomóc i jej dziecku. I przypomniałem, że ta propaganda jest wyłącznie propagandą o tym, że było oczywiste, że to dziecko umrze po urodzeniu. Nie ma takich informacji w żadnym artykule prasowym, ani nie mamy danych medycznych, a osoby z tą wadą, czyli z tą wrodzoną łamliwością kości, żyją. Niektóre z nich uczestniczą także w debacie na ten temat w mediach społecznościowych. Te osoby mają dzieci. Te dzieci także żyją. Lekarze są w stanie tym dzieciom pomagać. One są pełnosprawne intelektualnie i czasem mają pewne wady fizyczne, które w jednych można pomóc, w innych niekoniecznie.
A jaka kara, pana zdaniem, jeśli pan mówi, to jest przestępstwo, złamano polskie prawo, to jaka kara powinna spotkać panią dr Gizelę Jagielską?
Moim zdaniem z tą panią doktor jest szerszy problem, który wynika też z opinii publikowanych w internecie na jednym z serwisów społecznościowych, gdzie można publikować opinię o tym, jak zostało się potraktowanym przez lekarza. Tak na marginesie, ona podobno skasowała swój profil w ostatnich dniach z tej platformy. I ten problem, który się wyłania, to, że ona ponadprzeciętnie namawiała swoje pacjentki często do aborcji. Te pacjentki rodziły później zdrowe dzieci. I to jest szerszy problem z tą przesłanką eugeniczną, którą w 20 roku uchwalił TK, że my w Polsce nie mieliśmy żadnej kontroli prawidłowości diagnoz podawanych rodzicom. My jako politycy nie wiemy, jak często lekarze mówili prawdę, jak często mylili się, a jak często być może niestety były takie przypadki, że manipulowali diagnozą.
Ale po co mieliby to robić?
Może dlatego, że na przykład niektórzy mają poglądy proaborcyjne.
No to leży im na to, żeby abortować. Znaczy, panie marszałku, to znaczy,
proszę poczytać, no co, proszę posłuchać, co ta kobieta mówi.
Oni lubią to robić.
Moim zdaniem mamy do czynienia z pewnym fanatyzmem u niektórych osób.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.